Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przy mikrofonie Wiktoria Zielińska, a dzisiejszym moim gościem w studio Radia Rodzina jest ksiądz dr Krzysztof Niciejewski, diecezjalny egzorcysta.
Witam serdecznie.
Dziś piątek 13, a więc gdzieś już od razu na myśl, myślę, że przychodzą różne przesądy czy zabobony z tym dniem związane. No właśnie, może na sam początek przeczytam definicję ze słownika języka polskiego. Czym są te dwie myśli? Przesąd to wiara w tajemnicze, nadprzyrodzone związki między zjawiskami, w fatalną moc słów, rzeczy i znaków lub też prościej mocno zakorzenione błędne przekonanie. Zabobon natomiast to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które mogą sprowadzić na kogoś nieszczęście lub ustrzec go przed nimi. No i moje pierwsze pytanie do księdza, jak ksiądz myśli, skąd w ogóle w ludziach wzięła się wiara właśnie w te rzeczy?
Myślę, że to jest jakaś forma tłumaczenia sobie rzeczywistości, bo jeżeli komuś się w życiu przydarzały jakieś sytuacje, jakieś pewnie te najtrudniejsze, czy jakieś skomplikowane, to próbował znaleźć jakieś przyczyny. Czyli jeżeli komuś się na przykład zbiło to przysłowiowe lustro, a potem był jakiś ciąg wydarzeń negatywnych, no to zaczął wiązać właśnie te wydarzenia z tym lustrem albo z innym kotem, który przebiegł przez drogę. I potem to wchodziło coraz bardziej do jakiegoś takiego myślenia obiegowego, powszechnego.
No tak, właśnie myślę też, że po prostu ludzie no, nie mieli też takiego dostępu do informacji, jak mamy teraz i rzeczywiście musieli sobie te wszystkie wydarzenia jakoś tłumaczyć. Też pewnie częściej się ci ludzie spotykali ze sobą i pewnie opowiadali też o tych różnych wydarzeniach, co tam im się przydarzyło, że no właśnie, zbili to lustro, teraz jakieś tam nieszczęścia na nich spadają. No tylko nie pomyśleli pewnie o tym, że to te nieszczęścia, które przydarzały się w ich życiu, pewnie też by mogły po prostu normalnie się wydarzyć bez zbicia tego lustra, prawda?
Dlatego przesądy są w zasadzie irracjonalne, czyli tak naprawdę nie da się faktycznie dostrzec ciągu przyczynowo-skutkowego między tym, co nazywamy podstawą tego przesądu, a faktycznie tym, co się dzieje. Ale takie myślenie łatwo się wkrada w ludzkie zachowania i właśnie postrzeganie rzeczywistości.
A czy mogłabym prosić o wyjaśnienie, jak taka wiara właśnie w przesądy, zabobony gryzie się z naszą wiarą, to znaczy wiarą w Boga, wiarą chrześcijańską?
Na początku by trzeba było zapytać, co to znaczy wierzyć. Wierzyć to znaczy przyjąć, uznać coś za prawdę. My wierzymy, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Wierzymy, że Syn Boży jest Bogiem człowiekiem, czyli uznajemy za prawdę to, co otrzymujemy od Boga poprzez Pismo Święte czy poprzez nauczanie Kościoła. Ale wierzyć to znaczy też zaufać Bogu, w którego wierzę. Powierzyć Jemu własne życie, powierzyć życie Bogu, który jest miłością, który kieruje światem i ludzkimi dziejami przez swoją opatrzność. Natomiast kierować się w życiu przesądami oznacza, że powierzam swoje życie jakimś ślepym, nierozumnym siłom. Kierować się w życiu przesądami oznacza, że powierzam swoje życie przypadkom i zbiegom okoliczności. I wtedy może się pojawić jakiś lęk, czy właśnie jakaś próba zapobieżeniu tym ślepym siłom. Czerwona wstążka, odpukać w niemalowane i tak dalej. I wiara w przesądy, zabobony po prostu osłabia wiarę w Boga. Dla osoby wierzącej w zabobony, przesądy, Bóg staje się odległy. Nie ma on wpływu na życie, dlatego trzeba się po swojemu zabezpieczyć przed ewentualnymi komplikacjami przy pomocy tego, co dyktują przesądy czy zabobony. Niekiedy można zauważyć jakieś próby łączenia wiary w zabobony z wiarą w Boga, na przykład przy dziecku w wózku medalik na czerwonej wstążeczce. I teraz można zapytać, co bardziej tą osobę strzeże, czy ta czerwona wstążka, czy ten medalik. I tak się nie da na dłuższą metę. Trzeba być konsekwentnym. Albo jedno, albo drugie. Albo wiara w Boga, albo przesądy.
No tak, właśnie też spotkałam się z tym, że wiele ludzi, którzy są osobami wierzącymi w Boga, również jednak te przesądy gdzieś w ich życiu towarzyszą. No i właśnie przechodząc do kolejnego pytania, jakie zagrożenia zsyłamy na siebie poprzez wiarę w przesądy?
Najprostszym i najbardziej widocznym zagrożeniem jest osłabienie wiary, czy może nawet jej utrata, bo warto zauważyć, że w naszej postawie wobec tego, co jest nadprzyrodzone, mogą być dwie postawy. Albo postawa religijna, albo postawa magiczna. Postawa religijna to jest taka, w której ja uznaję siebie jako niższego wobec tego, w którego wierzę. Do niego zwracam się poprzez modlitwę, poprzez prośby, ale to ostatecznie on, czyli Bóg, decyduje, czy mi takiej czy innej łaski, takiego czy innego daru udzielić. Natomiast postawa magiczna jest to postawa, w której poprzez jakieś właśnie rytuały, praktyki próbuje wywrzeć wpływ na te siły, próbuje się przed nimi tak czy inaczej zabezpieczyć właśnie poprzez takie czy inne działania, czy powstrzymywanie się od tych działań. I tutaj warto przywołać definicję z Katechizmu Kościoła Katolickiego, punkt 2111, gdzie jest właśnie o tym mowa. Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na przykład gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon znaczy wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają. I tutaj według tego stwierdzenia można przywołać tak zwane łańcuszki szczęścia. Nieraz w kościele można spotkać na przykład kartkę z napisem: jeżeli przepiszesz tą kartkę 10 razy, zaniesiesz do różnych kościołów, to spełni się to, co prosisz. Mhm. A to jest właśnie postawa magiczna, postawa zabobonna. Mhm.
Właśnie to do takich łańcuszków też się parę razy z tym spotkałam, że na przykład do mojej mamy ktoś tam przysłał na Messengerze właśnie obrazek miłosiernego Jezusa i też był taki podpis, że jak wyślesz tam do 10 osób ten obrazek, to, że nie wiem, czy jakieś łaski u Pana Boga będzie można wyprosić, czy że Pan Bóg będzie miał w opiece wtedy. Także no to też jest takie mieszanie jakby naszej wiary właśnie z taką wiarą magiczną, która raczej jest niebezpieczna.
I wracając właśnie do tego rozróżnienia między postawą religijną a magiczną, warto podkreślić, że jeżeli my się modlimy do Boga, to nie po to, czy nie tylko po to, żeby Bóg nas wysłuchał, ale modlimy się, czy modlę się przede wszystkim o to, żebym był w stanie zrealizować to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Mhm. Tutaj można przywołać słowa jednego z psalmów, właśnie taką modlitwę. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Czyli tutaj wyraźnie jest ta modlitwa o to, żebym ja był w stanie przyjąć i wypełnić to, czego Bóg ode mnie oczekuje.
Czyli żeby rozpoznać tę prawidłową drogę w naszym życiu.
Zgadza się.
Myślę, że z czasem gdzieś te wszystkie przesądy po prostu właśnie utkwiły w naszym myśleniu, przekazywane od innych osób. To gdzieś tam cały czas w naszej głowie siedzą. No zresztą właśnie jak sama definicja podaje, jest to mocno zakorzenione, błędne przekonanie. A czy takie niewinne myślenie, czy nawet powiedzenie drugiej osobie, że no właśnie, dziś mamy ten piątek 13, a więc trzeba uważać, no bo ten dzień może być pechowy. To czy to też niesie za sobą pewne konsekwencje, czyli takie, że niby nie wierzę, ale jednak lepiej być przestrożnym?
Tutaj warto się zatrzymać na słowem pechowy, co to tak naprawdę oznacza. Wydaje się, że pechowy to znaczy nieoczekiwany w sensie negatywnym. I można zapytać również dobrze o odwrotną sytuację, czyli co to znaczy szczęśliwy. Na przykład szczęśliwy traf, czyli nieoczekiwany w sensie pozytywnym. Ale tutaj warto sobie postawić pytanie, jakiego szczęścia oczekuję, albo od kogo tego szczęścia oczekuję. Co to znaczy w życiu szczęście, czy raczej szczęśliwe życie? Czy to jest właśnie jakiś ślepy traf, który mi się trafia, który znajduję, spotykam, czy może coś innego? Dlaczego mam oczekiwać szczęścia od jemioły zawieszonej u żurandola? Na podstawie czego mam oczekiwać szczęścia od czerwonej wstążeczki? kiedyś lecąc samolotem zauważyłem, że nie ma w tym samolocie 13 rzędu. Był 12, zaraz 14. Ale ktoś nie pomyślał, że ten 13 był tylko oznaczony jako 14. Czyli tutaj rzeczywiście widać takie irracjonalne postępowanie, które no, nic tak naprawdę nie zmienia, a jednocześnie sprawia, że stajemy się jakby zbyt bardzo przewrażliwieni na przypadki, na te sytuacje, które się jakoś wymykają naszej ocenie czy rozumieniu, i sposób tłumaczenia ich właśnie przesądami tak naprawdę powoduje, że stajemy się niewolnikami takich właśnie zabobonów czy przesądów.
Mhm. Teraz chwilka muzyki, Mocni w duchu, W tobie mogę żyć na nowo. Po tej przerwie muzycznej powracamy. Jeszcze kontynuacja tego pytania, które zadałam przed piosenką. Czy właśnie takie niewinne myślenie o tych przesądach, czy to też niesie za sobą pewne konsekwencje?
Można powiedzieć, że tak jak już wcześniej zostało tutaj stwierdzone, tą konsekwencją to jest osłabienie wiary w jedynego Boga, czyli grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Czyli to myślenie magiczne. I tutaj nie da się nie zauważyć, że tam, gdzie odchodzę od Boga, może wcisnąć się przeciwnik, czyli przeciwnik Boga, przeciwnik naszego zbawienia, który ma jakiś wpływ, czy może mieć pewien wpływ na to, co się wokół mnie dzieje. I niekiedy może być tak, że jeżeli takie myślenie wkrada się do czyjejś głowy, myślenie magiczne, myślenie związane z przesądami, czy tymi zabobonami, to może być tak, że pewne sytuacje, pewne wydarzenia jakby zdają się potwierdzać, że tak właśnie jest. I taki człowiek umacnia się w tego typu myśleniu. Jak więc wyjść z takich przesądów? Działać wbrew temu. Czyli na przykład jeżeli wiem, że jest taki przesąd, że nie mogę przechodzić pod znakiem na chodniku, który jest osadzony na dwóch takich rurkach, no to świadomie przechodzę. Jeżeli jakiś inny przesąd, to działam wbrew temu. A co, jeżeli faktycznie te trudne wydarzenia, czy trudne sytuacje, jakieś nawet serie się zdarzają? Może być tak. Tego się też nie da wykluczyć i pewnie doświadczenie też podpowiada niektórym osobom, że jeżeli w ich życiu zdarzają się te całe serie takich trudnych wydarzeń, albo nawet w rodzinie, może być to owocem czy konsekwencją nawet właśnie tego, co nazywamy przekleństwem czy złorzeczeniem. I wtedy nie można się uciekać do magii, odpowiadając właśnie na tego typu zjawiska. Chodzi bardziej o to, żeby się jeszcze silniej wiązać z Bogiem, więcej się otwierać na Jego łaskę, czyli błogosławieństwo, na przykład to kolędowe kapłańskie. Jeżeli są w danym domu, w jakiejś rodzinie całe serię takich trudnych wydarzeń, to warto poprosić właśnie kapłana przy okazji kolędy albo zaprosić go dodatkowo o pobłogosławienie domu albo poprosić o odprawienie mszy świętej w intencji rodziny. Czasami, jeżeli w danym miejscu, w danym domu były jakieś trudne wydarzenia, jak na przykład samobójstwa, aborcje czy inne tego typu rzeczy, czy w jakimś domu były odprawiane jakieś rytuały magiczne, to będzie niekiedy trzeba także ten dom wyegzorcyzmować.
A właśnie jak już o takich magicznych rzeczach rozmawiamy, to czy właśnie taką wiarę w zabobony, przesądy możemy stawiać na równi z chodzeniem do wróżek?
Katechizm Kościoła Katolickiego umieszcza wróżbiarstwo również wśród grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu. Czyli jest tu pewien wspólny korzeń. Ale warto pamiętać, że ci, którzy chodzą do wróżek, muszą sobie zdawać sprawę z tego, że świadomie i dobrowolnie rezygnują z własnej wolności. Może to nie zawsze jest widoczne, ale tak jest, bo jeżeli ja pytam wróżki czy kogokolwiek, co się w moim życiu stanie, to świadomie rezygnuję z własnego wybierania tego, co się ma wydarzyć. Dlaczego ktoś ma za mnie decydować? Ktoś kiedyś powiedział, mądrymi gwiazdy nie rządzą. Bóg przygotowuje dla mnie plan, ale nie zmusza mnie. Daje wskazania, proponuje. To najpiękniej widać w tajemnicy zwiastowania, gdzie Pan Bóg posyła anioła, zatrzymuje się przed wolnością Maryi i pyta ją, czy chce się włączyć w jego plan. I to jest właśnie postawa człowieka wierzącego. Przyjmuje to, co Bóg mi daje, a nie pytam jakichś ślepych okoliczności, co ma się w tym życiu wydarzyć.
No właśnie, bo Bóg dał nam przecież wolną wolę i tak naprawdę mimo tego, że On ma na nas plan, na każdego z nas, no to jednak my sami możemy wybrać to, co zrobimy. A jednak właśnie takie chodzenie do wróżek, no to sądzę, że one po prostu nami manipulują. No do tego stopnia, żeby po prostu jakoś, żeby później ten ciąg wydarzeń, które one nam tam, nie wiem, czy też z karty wywróżą, czy tak dalej, żeby ten ciąg wydarzeń po prostu w naszym życiu, że my do tego dążymy, żeby on się wydarzył, tak mi się zdaje.
Może tak być, ale też słyszałem takie stwierdzenie od pewnego kapłana, który też te zjawiska badał, że wróżbita przypowie mi przyszłość, której chce dla mnie zły duch.
No tak, to też właśnie może być gdzieś takie skojarzenie. Ja też jeszcze przygotowując się do tej rozmowy czytałam, że czasem nawet te wróżki, żeby właśnie osoba, która jest gdzieś tam wierząca, ale gdzieś taka wiara też zła jej towarzyszy, to wróżki nawet w tych swoich pomieszczeniach stawiają albo właśnie krzyż, albo jakieś obrazki świętych, może też, żeby to jakoś przyciągnąć właśnie taką osobę wierzącą na tą złą stronę.
Ale to jest po prostu wprowadzanie w błąd tej osoby, która przychodzi.
No tak, tak, dokładnie. A co z czytaniem horoskopów? Czy one mają dokładnie takie samo zagrożenie w naszej wierze?
Myślę, że można powiedzieć, że horoskopy to jest takie przedszkole wróżbiarstwa.
No tak.
Króciutko.
Tak, dobrze. No i już chyba lądując ostatnie pytanie, bo mamy już troszkę mało czasu. No właśnie też przygotowując się do tej rozmowy znalazłam takie słowa Alberta Einsteina. Smutne to czasy, gdy łatwiej rozbić atom niż pokonać przesąd. Jak ksiądz myśli, czy kiedykolwiek uda się wyjść społeczeństwu z wiary w przesądy, zabobony, horoskopy i tym podobne?
Im więcej świadomej wiary w ludziach, tym mniej przesądów. Kiedyś byłem zaskoczony takim stwierdzeniem księdza Blachnickiego, który pod koniec lat 70. mówił, że wiara w Polsce jest słaba, co w latach 70. raczej umykało takiemu spostrzeżeniu. I on to stwierdził na podstawie tego, jak wiele osób w Polsce było uzależnionych od alkoholu. Czyli wiara słaba i w związku z tym ludzie uciekają od tej rzeczywistości, chociażby w uzależnienia. Myślę, że to samo można powiedzieć o zabobonach, przesądach. Im mniej świadomej wiary, tym więcej przesądów. Ktoś powiedział, że człowiek, który nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko. Tutaj można też przywołać takie słowa kardynała Ratzingera, świętej pamięci papieża Benedykta, który już w 1984 roku w takim wywiadzie rzece z Vittorio Messorim w książce pod tytułem Raport o stanie wiary mówi tak. Współczesna ateistyczna kultura Zachodu jeszcze istnieje dzięki wolności od strachu przed demonami zaszczepionej przez chrześcijaństwo. Ale jeśli zbawcze światło Chrystusa zgasłoby, to ten świat, mimo całej swej wiedzy i tak rozwiniętej technologii, uległby terrorowi i popadłby w desperację. Już mamy dzisiaj oznaki powrotu ciemnych, ponurych sił. Właśnie w zlaicyzowanym świecie szerzą się kulty satanistyczne. To tyle cytat, można dodać, i te różne przesądy również się szerzą. Dlatego podsumowując jeszcze raz, odpowiedź na to pytanie, im więcej świadomej wiary, tym mniej przesądów.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że moim gościem dzisiejszym był ksiądz dr Krzysztof Niciejewski.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.